a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, święty Augustyn w wyznaniach pisze: późno Cię umiłowałem. Piękności nowa i odwieczna. Późno Cię umiłowałem. Ale to stwierdzenie, że późno, nie znaczy, że jakoby sobie wyrzucał, że tak się jego życie potoczyło, że tak długo szedł do Pana Boga. Bo święty Augustyn w swoich wyznaniach odbywa spowiedź ze swego życia i to jest rzeczywiście przepiękna spowiedź. Można powiedzieć, może być takim natchnieniem dla naszych spowiedzi, zwłaszcza kiedy ktoś się przygotowuje do spowiedzi generalnej. To święty Augustyn jest takim wzorem spojrzenia na swoją historię, na swoje życie z perspektywy i dogłębnie osobistej, i z perspektywy jednocześnie Bożej. I to późno świętego Augustyna oznacza długą historię. I ta historia jest pełna różnego dziania się. Czas, historia mierzy się czasem. I warto tu przypomnieć, to rozumienie czasu w czasach antycznych były dwa słowa. Było słowo chronos i kairos. Chronos oznacza czas, który upływa, który możemy mierzyć zegarkiem, dniami, nocami, pełniami księżyca, porami roku. Natomiast kairos to jest czas, który jest pełen wydarzeń, który się mierzy nie tyle upływem czasu, ile co w tym czasie się dokonuje. To jest kairos, to jest ten czas, który my mamy w pamięci. To, co się nam zapisuje w pamięci z czasu, czyli wydarzenia, które się działy w naszym życiu, które określają naszą historię. I ten kairos Augustyna był chyba tak opatrznościowo bardzo długi. Chciałbym skupić się dzisiaj na takim jednym momencie w tej historii, bardzo kluczowej, momencie, gdzie w sposób szczególny się splotły historie świętej Moniki i świętego Augustyna. Moment, który jest chyba najbardziej bolesnym momentem dla świętej Moniki i też jakimś wyrzutem sumienia dla Augustyna. Historia dzieje się w Kartaginie. Święty Augustyn już ma 20 kilka lat, jest nauczycielem retoryki. W szkole doświadcza w sposób szczególny niesubordynacji studentów, brak dyscypliny. I dochodzą go słuchy, że w Rzymie jest większa moralność wśród studentów, że można pracować w sposób bardziej spokojny, bardziej owocny. I wyrusza do Rzymu. Podejmuje decyzję, żeby się przenieść do Rzymu. Nie żeby zrobić karierę, nie żeby zrobić więcej pieniędzy, ale żeby lepiej wykonywać swój zawód. Ale temu przejściu do Rzymu przeciwstawia się jego matka, która chce mieć go pod kontrolą, która chce być koło, bo wie, że święty Augustyn ma serce bardzo niespokojne, że nigdy nie wiadomo, co wykombinuje, że bardzo łatwo idzie za swoimi pragnieniami. I w tym momencie mamy to spotkanie, które opisuje święty Augustyn w sposób bardzo swoim stylu, w stylu genialnym. W tym opisie jakby postrzega historię. historię swoją, osobistą, historię swojej mamy osobistą, ale też historię, którą Pan Bóg im pisze. Spogląda z różnych punktów widzenia. Opisuje ten sam moment, pokazując znaczenie tego z różnych stron. I to jest ten geniusz analizy świętego Augustyna, który też nam pokaże, w jaki sposób my możemy spoglądać na nasze życie, jakie są różne te wymiary naszego życia. I pisze tak. Ty wiedziałeś, dlaczego opuszczam jedno miejsce i udaję się do drugiego. Ale prawdziwej przyczyny nie odsłaniałeś ani przede mną, ani przed moją matką, która mój wyjazd gorzko opłakiwała i odprowadziła mnie aż nad morze. Kurczowo się mnie trzymała, mając nadzieję, że albo ulegnę jej prośbom i zostanę, albo zabiorę ją z sobą. Zwiodłem ją wymówką, że jest ze mną przyjaciel, z którym nie chcę się rozstać, dopóki nie powieje wiatr i jego okręt nie ruszy. W tym pierwszym zdaniu już święty Augustyn mówi o tym różnym rodzaju spojrzenia. Ty wiedziałeś, dlaczego puszczam jedno miejsce. Wydaje się, że Augustyn jest aktorem swego życia, jest autorem swego życia. Jest tym, który decyduje. Decyduje się udać do Rzymu. Ale to Pan Bóg wiedział lepiej, dlaczego ma tam iść. To Pan Bóg w nim jakoś poruszył to pragnienie. Ale tej głównej przyczynie nie odsłaniałeś ani przede mną, ani przed moją matką. Okłamałem matkę. I to taką matkę. A uniknąłem kary. Tyś miłosiernie odpuścił mi i to, chroniąc mnie od grozy fal morza, chociaż byłem napełniony taką ohydą i zachowując mnie dla wody Twej łaski. Woda ta miała mnie obmyć i powstrzymać strumień łez, którymi matka moja, codziennie ziemię skrapając, pochylając głowę w modlitwie zanoszonej w mojej intencji ku Tobie. Augustyn pisze tu o morzu, które musi przemierzyć. Taka wyprawa zawsze nosiła z sobą niebezpieczeństwo. I rzeczywiście to przeprawa do Rzymu nie była prosta. Augustyn musiał sprostać trudnościom sztormu, ale mówi, że Pan Bóg go ochronił od tej wody, żeby go zaprowadzić do innej wody, do tej wody Chrztu Świętego, która gdzieś tam na końcu tej wędrówki go czekała. I mówi też o innej wodzie, wodzie, którą wylewała święta Monika ze swoich oczu, wodzie łez, modlitwie zanoszonej w jego intencji ku Bogu. I Monika dalej kontynuuje, ale nie chciała wrócić do domu beze mnie. I osiągnąłem tylko tyle, że spędziła tę noc w znajdującej się niedaleko od naszego okrętu kaplicy poświęconej błogosławionemu Cyprianowi. Tej samej nocy ja potajemnie odpłynąłem. Ona zaś została, modląc się i płacząc. A cóż, o cóż Ciebie prosiła, Boże mój, wśród tylu łez? Jeśli nie o to, żebyś nie pozwolił mi odpłynąć. Lecz Ty, głęboko rzecz ujmując i wysłuchując prawdziwej treści jej życzenia, pominąłeś to, co wówczas prosiła. Aby ze mną uczynić to, o co Ciebie prosiła zawsze. Augustyn tu pokazuje, że Monika prosiła Pana Boga, żeby został Augustyn. Ale Pan Bóg miał dla niego inny plan. On musiał się wybrać w tą podróż. Dlatego nie wysłuchał tej modlitwy, żeby wysłuchać tak naprawdę tą prawdziwą modlitwę Moniki. Tą o zbawienie jej syna. I tu widzimy ten dramat punktów spojrzenia. Monice wydawało się, że traci swego syna, tak po ludzku. Wydawało się, że przeżywa swoją noc ciemną, że jej nadzieja jest zachwiana, a z drugiej strony to Pan Bóg tak sprawiał. To była również wola Pana Boga w tej fragmentarycznej historii, tak bolesnej. I dalej kontynuuje Augustyn, powiał wiatr i napełnił nasze żagle. Brzeg począł się oddalać od naszych oczu. Tego rana ona szalała z bólu, skarżąc się Tobie i jęcząc, bo myślała, żeś wzgardził jej modlitwą. Ty zaś pozwalałeś, aby moje własne pragnienia pognały mnie ku kresowi tych pragnień, a i zbyt zazdrosną miłość do syna poddałeś słusznej chłoście smutku. Niesamowita analiza tego wydarzenia przez Augustyna. Ona szalała z bólu, bo myślała, żeś zgardził jej modlitwą. A z drugiej strony, ty pozwalałeś, aby moje własne pragnienia pognały mnie ku kresowi tych pragnień. Augustyn, idąc za swoim pragnieniem przeprowadzki do Rzymu, jednocześnie szedł za tym pragnieniem, o których jeszcze sobie nie zdawał sprawy. Pragnienie spotkania z Bogiem. Bo Bóg go wiódł przez tą historię do spotkania z sobą. To pragnienie później urosło tak wielkich rozmiarów, że tylko Pan Bóg mógł go wypełnić. A jej zbyt zazdrosną miłość do syna poddałeś słusznej chłoście smutku. Wydaje się, że historia Moniki jest historią pragnienia, które nieustannie doznaje frustracji, czy nieustannie doznaje przeszkód, które się zupełnie nie wypełnia i że ta historia nie idzie do przodu, że jakby jest takim kręceniem się w kółko, byciem w klatce. Ale historia Moniki też jest historią dojrzewania. Ta historia modlitwy za syna to jest jej droga ku świętości. To jest jej droga również przemiany. To jest jej droga również do spotkania z Bogiem. A jej zbyt zazdrosną miłość do syna poddałeś słusznej chłoście smutku. Bo jak zwykle dzieje się u matek, chciała mieć mnie zawsze przy sobie. A nie wiedziała, jaką radość miałeś jej zgotować skutkami mojego wyjazdu. Trzeba pozwolić synowi odejść. To jest to prawo, które wyraża Pan Bóg, kiedy mówi, opuści mężczyzna swego ojca i matkę, aby założyć nową rodzinę. Trzeba odciąć tą pępowinę. I w tą historię troski o zbawienie syna jest też historia dojrzewania do prawdziwej miłości macierzyńskiej. Do takiej, która pozwoli synowi odejść. I ból tego dojrzewania to jest smutek. Poddałeś ją słusznej chłoście smutku. Poprzez swój smutek musiała dojrzeć. Musiała okupić to swoje zbytnie przywiązanie do syna. Bo chociaż ta miłość była święta i piękna, to jednak jest też i skażona egoizmem. A nie wiedziała, jaką radość miałeś jej zgotować skutkami mojego wyjazdu. Historia wydaje się w tym fragmencie, w tym momencie dla Moniki czymś straszliwym. A jednocześnie to jest historia, która wiedzie ku doświadczeniu wielkiej radości. Ale nie wiedziała, jaką radość miał jej zgotować skutkami mojego wyjazdu. Wydaje się, że traci syna. Ale to musiało się stać. Ta historia musiała się wydarzyć, żeby doznała tej radości widzenia syna chrześcijaninem. Nie rozumiała tego, więc płakała i zanosiła się płaczem. Cierpienia, jakich doznawała, świadczyły o tym, że odziedziczyła brzemię Ewy, poszukującej w bólu tego, którego urodziła. Ale w końcu przestała mnie oskarżać o zdradę i okrucieństwo. I od nowa zaczęła się modlić do Ciebie w mojej intencji. Widzimy, jaki Monika przeżywała kryzys. Kryzys utraty syna, związany z utratą syna i kryzys w relacji do Boga. Wydawało się, że Bóg ją nie wysłuchuje. I od nowa zaczęła się modlić do Ciebie w mojej intencji. Od nowa. Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej cierpiała, rodząc mnie do życia duchowego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na świat. Widzimy w tym momencie historii Moniki i Cypriana, jak bardzo trzeba spoglądać na rzeczywistość, zawierzając Bogu, widząc to, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, trwając w wierze, że jeżeli coś się wydarza, coś, co nie rozumiemy, to Bóg ma plan. Istotne jest właśnie to pragnienie i zawierzenie się Bogu, to, co jest w naszym sercu. Ta wiara, która pozwala przezwyciężać takie sytuacje, przejście. Ale właśnie tu pomaga nam wiara, która nas jednocześnie nie oszczędza od doświadczeń smutnych, od doświadczeń niesamowicie bolesnych. I tu widzimy też, jak bardzo Bóg, który ma swój plan, wobec świętego Augustyna ten plan nie tylko dotyczył jego osobiście, świętej Moniki, ale jakby dotyczył dzieła zbawienia, dziejów Kościoła. Bo święty Augustyn jest przykładem i natchnieniem, zwłaszcza dla naszych czasów, kiedy jest taki zamęt różnych projektów, różnych spojrzeń, różnych doświadczeń, różnych ideologii. I żeby dojść do Boga, czasem trzeba przejść przez taką długą drogę, jaką przebył święty Augustyn. W tym tygodniu rozmawiałem z jednym młodym człowiekiem, który za bardzo nie odnajduje się w Kościele, za bardzo nie wie, czy wierzy, czy nie wierzy. I mu poradziłem, żeby wziął wyznania świętego Augustyna. Spytałem się, czy wie, kto to jest święty Augustyn. Mówił, że nie. No taki święty, który żył na przełomie czwartego i piątego wieku. Mówi, nie, wolę jakichś bardziej współczesnych autorów. Troszkę się uśmiałem z tego, bo jak się czyta Augustyna, to on jest tak współczesny, że naprawdę czy Pascal, czy jesteś filozofowie XVIII-XIX-wieczni nie są nam tak bliscy jak święty Augustyn w swoim doświadczeniu takim osobistym i doświadczeniu tego, co doświadczał, co przeżywał. Chciałbym jeszcze pokazać taki kilka momentów, które można powiedzieć są również współczesnymi. Święty Augustyn, będąc jeszcze w Kartaginie, przystał do sekty Manichejczyków. To była sekta, która trochę czerpała z różnych religii buddyjskich, perskich, chrześcijańskiej. Przedstawiała dwa elementy na tym świecie, element dobra i zła. Dobro to jest duchowe, zło jest materialne. I w człowieku też jest ta materia, która do nas nie należy, my jesteśmy duchem i tak dalej, i tak dalej. Ale ta ideologia powodowała, że Augustyn się usprawiedliwiał taką ideologią, że uważał, że nie grzeszy. I tak pisze. Ciągle trwałem w mniemaniu, że to nie my grzeszymy, lecz grzeszy w nas jakaś obca nam natura. Dogodne było dla mej pychy to przekonanie, że nie ciąży na mnie żadna wina i że wtedy, gdy coś uczyniłem, nie muszę się z tego spowiadać, prosząc, abyś uzdrowił duszę moją, bom zgrzeszył przeciw Tobie. Wolałem ją usprawiedliwiać, oskarżać coś innego, co było ze mną, a mną nie było. W rzeczywistości to wszystko należało całkowicie do mnie i tylko moja bezbożność dokonywała takiego podziału i przeciwstawiała jedną część mego ja drugiej części. Grzech mój był tym trudniejszy do uleczenia, że nie uważałem siebie za grzesznika. Jakże dzisiaj można te słowa przypisać tym, którzy mówią, że idą po prostu za swoją naturą, że tacy są, że takie impulsy w sobie doświadczają, ale przecież nie są za to winni, prawda? Możemy tu zobaczyć wszystkie poglądy ideologii gender chociażby. Jeszcze kiedy przekonał się, że Mańchejczycy to jednak nie to, przystał do akademików filozofii, która na początku wszystkim na podstaw sądziła, że trzeba o wszystkim wątpić, że nie można wierzyć, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie udowodnić prawdy. I tak pisze, mógłbym uleczyć się przez wiarę, gdyż dzięki niej zarysowałyby się przed moim umysłem wyraźniejsze linie, które w jakiś sposób mogłyby skierować mnie ku Twojej prawdzie. A ona zawsze trwa i nigdy nikogo nie omyli. Ale często tak się zdarza, że człowiek, który raz trafił na złego lekarza, potem boi się powierzyć nawet dobremu. Taki był stan mojej duszy, której nic oprócz wiary nie mogło leczyć. Odrzucała to lekarstwo, bojąc się, że mogłaby uwierzyć w nieprawdę. I kiedy już bardziej zbliżał się do chrześcijaństwa, pisze tak, ale zacząłem już przyznawać nauce katolickiej wyższość nad manichejską. Uważam, że cechuje ją i większa skromność, i większa rzetelność, gdy domaga się, aby w niektóre rzeczy wierzono bez dowodu, czy to dlatego, że wprawdzie można by je udowodnić, ale nie wszyscy by to zrozumieli, czy też dlatego, że w ogóle nie można ich udowodnić. Natomiast manichejczycy śmiali się z ludzi przyjmujących cokolwiek na wiarę i lekomyślnie obiecywali wiedzę naukową, potem zaś roztaczali całą sieć fantastycznych wymysłów, w które można było tylko wierzyć, bo w żaden sposób nie można było ich uzasadnić. To jest ten sceptycyzm wobec wiary dzisiaj. Chcemy dowodów naukowych. Bardzo młodzi ludzie zawsze się pytają, a jak to nauka? Gdzie są źródła? Gdzie są dowody? Ale później jakoś te dowody nie mogą przekonać, bo zawsze są jakieś inne dowody, które mogą zaprzeczyć temu, więc nigdy nie można stwierdzić prawdy. Święty Augustyn miał dlatego długą drogę, bo spotykał się z takimi poglądami. Dziś młody człowiek żyjący też i dzisiaj w Polsce, myślę, że tak też ma taką drogę, taką trudną. I tylko wielka uczciwość, tylko wielkie pragnienie, bezkompromisowe pragnienie prawdy może człowieka przywieźć do przystani. Ale nie tylko to, bo właśnie jest i modlitwa, jest Kościół, jest Pan Bóg, który tak naprawdę nas prowadzi. I na końcu jeszcze jedno wyznanie Augustyna. W to, że jesteś i że się troszczysz o nas, wierzyłem czasem mocniej, czasem słabniej. Ale jednak zawsze wierzyłem. Chociaż nie wiedziałem, jak należy pojmować Twoją substancję, ani jaką drogą idzie się do Ciebie i jaką się do Ciebie wraca.